Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Aleksander Brych, jestem psychologiem sportu, jestem trenerem umiejętności mentalnych, specjalizuję się w zakresie gier wideo i higieny cyfrowej, a to jest podcast z psychologią wśród ludzi. W tym podcaście opowiadam o tym, jak używać wiedzy psychologicznej do czynienia życia swojego i innych lepszym, bardziej wartościowym, bardziej produktywnym, skuteczniejszym. Jak wykorzystywać wiedzę, którą mamy, najpopularniejsze koncepcje, ćwiczenia, techniki, żeby właśnie czynić życie swoje i innych lepszym. To jest drugi odcinek podcastu i drugi odcinek także będzie dotyczyć tematyki motywacji. Jesteśmy w takim momencie roku, w którym z tą motywacją możemy mieć problem, postanowienia noworoczne nam wygasają, jest kłopot, żeby je utrzymać, no i warto się zastanowić właśnie dlaczego, co się dzieje, z czym to się wiąże. W pierwszej części opowiadałem o takich klasycznych koncepcjach motywacji, czyli kary i nagrody, modelowanie. One powstały na skutek dość starych badań na zwierzętach i dość szybko zorientowano się, że są one niepełne. Ja dzisiaj opowiem o tym, dlaczego tak się dzieje, że są one niepełne i dlaczego tak jest, że same kary i nagrody no nie starczają, żeby osiągać swoje cele długoterminowe. Postanowiłem zacząć tę opowieść od takiej krótkiej historii dotyczącej badań psychologicznych. Mianowicie te pierwsze koncepcje, o których dwa tygodnie temu opowiadałem, to były koncepcje behawiorystów amerykańskich, głównie panów Skinnera i Thorndike'a. Częściowo opierały się też one o badania rosyjskiego uczonego Pawłowa, słynne eksperymenty na psach Pawłowa. Całkiem obrzydliwe, nawiasem mówiąc, i opierały się te eksperymenty Thorndike'a i Skinnera w dużej mierze o szczury czy gołębie. No i oni tam poddawali te szczury, gołębie różnym bodźcom, różnym karom, różnym nagrodom i patrzyły, jak reagowali. I faktycznie prawda jest taka, że kary i nagrody dość dobrze mówią, dlaczego ludzie się zachowują tak, jak się zachowują. Natomiast problem powstał wtedy, kiedy ludzie chcieli zacząć wykorzystywać tę wiedzę, żeby skutecznie osiągać cele, które sobie założyli, no i tak średnio to wychodziło. Dlaczego to średnio wychodziło? No, dlatego średnio wychodziło, że za bardzo nie działa po prostu. Takim kluczowym eksperymentem, moim zdaniem jednym z najważniejszych eksperymentów psychologicznych, był zresztą wielokrotnie replikowany, czyli powtarzany eksperyment ze świeczką. Polegało to na tym, że badano dwie grupy, czasem trzy grupy. Jednej grupie mówiono, te grupy miały te same zadanie, tylko jednej grupie mówiono, że dostaną pieniądze za szybkie rozwiązanie problemu, jeżeli będą pierwsi, to całkiem niemałe jak na tamte czasy, a drugiej grupie mówiono, że nic nie dostaną. Zadanie dotyczyło wspomnianej świeczki, czyli trzeba było. Badani dostawali pudełko, w pudełko była świeczka i pineski. I ich zadaniem było przytwierdzenie świeczki do ściany w taki sposób, by wosk nie skapywał na biurko czy na podłogę. No i oczywiście skutecznym rozwiązaniem tego problemu było takie rozwiązanie, które w większości osób nie przychodzi do głowy jako pierwsze, czyli przytwierdzenie do ściany pudełka ze świeczką w środku. Rozwiązanie wymagające pewnego myślenia poza schematem, pewnej kreatywności. No i okazywało się dość szybko, że badani, którzy nie dostawali pieniędzy za to zadanie, wykonywali je szybciej, sprawniej niż badani, którzy dostawali pieniądze za to zadanie. No i to badanie, między innymi to badanie, zainspirowało takich panów jak Ryan i Desi do stworzenia czegoś, co się nazywa teorią autodeterminacji. Ja wiem, brzmi strasznie, natomiast w dużym skrócie dzisiaj będzie to nasz taki główny motyw, natomiast w dużym skrócie teoria autodeterminacji to jest koncepcja, która wyjaśnia, dlaczego ludzie osiągają sukces w takich celach długoterminowych, celach, które z reguły kojarzymy właśnie z motywacją, a raczej w celach, których nam tej motywacji często brakuje. I czyli takich celach, które możemy też właśnie wiązać z postanowieniami noworocznymi, nie? Czyli na przykład schudnąć, albo regularnie uczęszczać na siłownię, nauczyć się języka, osiągnąć jakieś cele związane z karierą, znaczy, czyli one wymagają jakiejś długofalowej pracy, stworzenia nawyków. No i właśnie teoria autodeterminacji bardziej się do takich celów odnosi. Ona dotyczy nie tylko wyjaśnia, dlaczego te cele osiągamy, ale też nam daje całkiem sporo sensownych rad, jak sprawić, żebyśmy zarówno my sami swoje cele osiągali, jak i pomagali innym w osiąganiu tych celów. Pierwsza piosenka na dzisiaj z naszego zbioru piosenek o motywacji. Piosenka, która była swego czasu piosenką promującą Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, Kanan w utworze Waving Flag. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Oh. Born to a throne, stronger than Rome, but violent prone, poor people's zone. But it's my home, all I have known, where I got grown, streets we would roam. Out of the darkness, I came the farthest, among the hardest survivors. Learn from these streets, it can be bleak, accept no defeat, surrender, retreat. So we struggling, fighting to eat, and we wondering when we'll be free. So we patiently wait for that fateful day. It's not far away, but for now we say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Oh. So many wars, settling scores, bringing us promises, leaving us poor. I heard them say, love is the way, love is the answer. That's what they say, but look how they treat us. Make us believers, we fight their battles, then they deceive us. Try to control us, they couldn't hold us, cause we just move forward like buffalo soldiers. But we struggling, fighting to eat, and we wondering when we'll be free. So we patiently wait for that fateful day. It's not far away, but for now we say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes.
Just like a wind.
Dobrze, więc teoria autodeterminacji Graiana i Desiego. W swoim pierwszym takim założeniu polega ona na tym, że aby skutecznie osiągać te cele długoterminowe, o których wspominałem, trzeba mieć zaspokojone trzy potrzeby. Zostało wyróżnione na podstawie naprawdę dużej serii badań. I te trzy potrzeby, one gdzieś tam, wiadomo, mają różne nazwy przy różnych tłumaczeniach. Niestety w psychologii no trochę brakuje takiej jednolitości terminologicznej. Natomiast generalnie są to potrzeby następujące. Jest to potrzeba autonomii, jest to potrzeba kompetencji i jest to potrzeba relacyjności. Opowiem o każdej z nich. Zacznijmy od potrzeby autonomii. Ja ogólnie uważam, że my w dzisiejszych czasach mamy straszny kryzys autonomii. I to jest w ogóle straszne, bo w tym naszym całym naprawdę spowodowanym ogromnie dobrymi, wspaniałymi intencjami sposobie wychowywania dzieci, tu mówię zarówno o rodzicach, jak i o nauczycielach, jak i o trenerach, jak i o rządzących, o politykach, tak bardzo chcemy zapewnić naszym dzieciom dobrą przyszłość, bezpieczny rozwój, że my całkowicie niemalże zapominamy o tym, co jest potrzebne do tego rozwoju, a tym, co jest potrzebne, jest właśnie autonomia. Jest to bardzo istotna potrzeba i oczywiście na różnych etapach rozwoju dziecka ta autonomia wygląda trochę inaczej. To znaczy, jak mamy dziecko malutkie, takie 3-4-letnie, no to wtedy jest to jedno wielkie ja siam zrobię. No i najgorsze, co możemy wtedy powiedzieć, i niestety wiele osób to robi, to daj mamusia zrobi, daj tatuś zrobi. Nie? Właśnie dzieci potrzebują, bardzo, bardzo mocno potrzebują próbować. Dalej, jak mamy dzieci starsze, no to jest kwestia tego, że dzieci się muszą same nauczyć uczyć, same nauczyć robić zadania domowe, chodzić do szkoły, potem podejmować decyzje, z kim się spotykają, tak, jakie kontakty towarzyskie utrzymują, potem jakie tam gry grają, jak spędzają czas wolny, no i na koniec jaką szkołę średnią wybierają, tak, jaką ścieżkę zawodową, potem jaką sympatię, tak, wybierają. No generalnie tych wyborów jest bardzo, bardzo dużo. No i rolą rodzica jest nie przeszkadzać. Natomiast jeżeli rodzic ogranicza tę autonomię, bardzo często właśnie w dobrej wierze, z troski, no to owszem, może być tak, że prawda, dziecko się zaraz zabije i tutaj trzeba. To są sytuacje raczej skrajne. Trzeba, wiadomo, trzeba zrównoważyć, tak? No bo wiadomo, że młody człowiek może sam sobie czasem zaszkodzić, natomiast generalnie, jeżeli nie widzimy jakiegoś bardzo dużego ryzyka, to należy pozwolić drugiemu człowiekowi popełniać błędy. To jest bardzo ważne. Pozwolić popełniać błędy. Nie wybrać, żeby dobrze wybrał, tylko pozwolić popełniać błędy, bo on będzie te błędy popełniać, a one są niezbędne w procesie uczenia się. No i my często właśnie tych błędów nie pozwalamy popełniać. No i efekt jest taki, że prawda, człowiek kończy szkołę i jest niesamodzielny, jest mocno niesamodzielny. Dlaczego jest mocno niesamodzielny? No przez całe jego życie dziecięce i nastoletnie wszyscy robili coś za niego, znowu w dobrej wierze. No i tak się nauczył, że wszyscy będą cały czas robić coś za niego. No to teraz dlaczego nagle sam ma podejmować decyzję, jak ma 20 lat, skoro przez pierwsze 20 lat wszyscy robili za niego, nie? To jest bardzo podstawowa kwestia, że ta autonomia musi wchodzić stopniowo i generalnie no, od wczesnego dzieciństwa, potem przez dzieciństwo dokładamy dalej, okres nastoletni to jest praktycznie okres niemalże pełnej autonomii, jeszcze się mieszka wtedy z rodzicami często, choć i nie zawsze, bo są szkoły z internatem. Natomiast autonomia nie oznacza też, nie oznacza braku wsparcia, nie? Że można towarzyszyć, można wspierać, można trochę manipulować, nawet należy przy małych dzieciach manipulować środowiskiem, żeby przy tej eksploracji sobie młody człowiek nic nie zrobił krzywdy. No i możemy manipulować środowiskiem. Wtedy nie ograniczamy autonomii za bardzo. Jak to możemy w ogóle autonomię jako trener wspierać? Albo jako nauczyciel. Przede wszystkim dawać wybór, nie? Czy możesz wykonać takie ćwiczenie albo inne. To jest taka podstawowa kwestia. Możemy napisać test dzisiaj albo za tydzień, nie? Możecie wybrać ćwiczenie, możecie wybrać temat zajęć. Czasem możecie nawet przeprowadzić zajęcia. Są też takie prawda, koncepcje edukacyjne, więc to myślę ważna sprawa, że to można wykorzystywać także w edukacji czy w treningach. No i jeżeli chodzi o życie dorosłe, no to przede wszystkim jest kwestia podejmowania decyzji, nie? Czyli dobra, to ja jestem dorosły, ja nie mam dzieci, samemu chcę osiągać swoje cele. Jak wykorzystać tę potrzebę autonomii, jak ją sobie samemu zaspokoić? No przede wszystkim podjąć decyzję, nie? Co ja chcę robić, co ja chcę osiągnąć i dlaczego. I trzymać się tej decyzji. No to jest taka... ja to mówię, że psychologia nie jest lewacka, nie? Bo to jest bardzo konserwatywna myśl, tak naprawdę. Ona działa. Podjąć decyzję, trzymać się jej. Mieć jakieś wartości, które za nią stoją. Mimo przeciwności, jeżeli w rażący sposób okoliczności się nie zmieniają, trzymać się swojej decyzji, swoich metod. Czerpać naukę z błędów. Także to jest autonomia. Druga potrzeba jest potrzeba kompetencji. Ona w dużej mierze polega na tym, żeby wyznaczyć sobie małe cele i czuć postęp. Taką podstawową techniką dotyczącą autonomii jest, dotyczącą kompetencji jest wyznaczenie sobie po kolei takich kamieni milowych albo po prostu celów na linii czasu, które chcemy osiągnąć i co za tym idzie nagradzaniem siebie, choćby i dobrym słowem, to zresztą się w pewnym stopniu łączy z tym, co mówiłem o nagrodach w poprzednim odcinku, nagradzaniem się za te wszystkie małe osiągnięcia. No i adekwatnie rolą nauczyciela, rodzica, trenera jest wyznaczyć takie cele swoim podopiecznym i znów akcentować osiągnięcia. Oczywiście tu jest bardzo istotna jest wiedza branżowa z zakresu tego celu, na ile cel jest realistyczny, na ile cel jest do osiągnięcia, a na ile jest on za trudny dla danej jednostki. On musi być adekwatny do umiejętności, możliwości danego człowieka, jego wieku, jego też jakichś celów, ambicji. Trzecią potrzebą, o której chcę opowiedzieć, która została wyróżniona w tej teorii autodeterminacji, to jest potrzeba relacyjności. Polega ona na tym, że aby skutecznie realizować cele, trzeba być w grupie. I co to znaczy być w grupie? No to znaczy, że lepiej nam będzie szło, jeżeli będą wokół nas ludzie, którzy razem z nami ćwiczą, razem z nami trenują i mamy z tymi ludźmi dobre relacje. Jak możemy to wykorzystać dla siebie? Ano na dwa sposoby. Jeden sposób już wspominałem przy modelowaniu, no dołączyć do grup ludzi, którzy albo zmagają się z podobnymi problemami, mam grupy wsparcia, albo łączą nas z nimi konkretne cele, konkretne zainteresowania, pasje. Jak chcemy regularnie biegać, dołączmy do grupy biegaczy. Chcemy lepiej, nie wiem, trenować piłkę nożną, dołączmy do grupy piłkarzy amatorów, nie? Także to są takie małe społeczności, jest pierwsza technika, a druga technika jest taka, że jeżeli już jesteśmy w jakiejś grupie, jesteśmy w grupie współpracowników, jesteśmy w klasie szkolnej, jesteśmy w drużynie sportowej, no to zarówno jako trener, czy jako nauczyciel możemy zadbać o dobre relacje w drużynie. Bardzo ważne są tutaj odpowiednio przeprowadzone zajęcia integracyjne. Natomiast jako uczestnik, jeżeli nie mamy za bardzo wpływu na trenera, no to po prostu zgodnie z sobą zadbać o dobre relacje, poznać inne osoby, z którymi mamy do czynienia, no bo te jakość tych relacji bardzo mocno wpływa na skuteczność po prostu, tak? No, po prostu na skuteczność wykonywania różnych aktywności. I to jest w ogóle też często jedna z przyczyn, dla których młodzież porzuca sport. Że moi najlepsi znajomi, moi przyjaciele nie grają ze mną w piłkę. Ja nie będę z obcymi chłopakami grał, a w ogóle to oni są dla mnie niemili. Nie? No i to jest ten problem. Właśnie to jest ten problem relacyjności. Także wykorzystujmy tą autonomię, kompetencje, relacyjność. Zachęcam do wykonania ćwiczenia, krótkiego ćwiczenia w postaci takiej, że bierzemy na tapet swój cel, który mamy i wypisujemy listę małych kroków po kolei do osiągnięcia tego celu. Im ich więcej i mniejsze są, tym lepiej. Jeżeli ten cel jest nawykiem, to wypisujemy jakieś działania, które chcemy, żeby każdego dnia występowały, czy tam konkretnych punktach tygodnia, nie? Czyli na przykład wieczorem biorę suplementy, tak? W poniedziałki o 8 rano idę na siłownię. W ten sposób. To jest wykorzystanie wiedzy o potrzebie kompetencji z teorii autodeterminacji i to jest pierwsze ćwiczenie, które dzisiaj polecam wszystkim słuchaczom. Jedna z moich ulubionych piosenek o osiąganiu sukcesu mimo przeciwności losu, mimo problemów, być może mimo jakichś zjawisk losowych, a jednocześnie o wielkiej pasji w taki też sposób zagrana, dość bym powiedział kolokwialny, potoczny, nie do końca epicki, a jednocześnie epicki na swój sposób. Perfekt w utworze Autobiografia. Zapraszam.
Miałem 10 lat, gdy usłyszał o nim świat. W mej piwnicy był nasz klub. Kumpel radio zniósł, usłyszałem Blue Suede Shoes i nie mogłem w nocy spać. Wiatr odnowy wiał, darowano reszty kar. Znów się można było śmiać. W kawiarniany gwar, jak tornado jazz się wdarł. I ja też chciałem grać. Ojciec Bóg wie gdzie, Martenowski stawiał piec. Mnie paznokieć z palca zszedł. Z gryfu został wiór. Grałem milion różnych bzdur i poznałem co to seks. Pocztówkowy szał, każdy z nas ich 500 miał zamiast nowej pary jeans. A w sobotnią noc był Luksemburg, chata, szkło, jakże się chciało żyć. Cel. mieć u stóp cały świat, wszystkiego w dół. Alfa i łyk i dyskusje po świt, niecierpliwy w nas ciskał się duch. Ktoś dostał w nos, to popłakał się ktoś, coś działo się. Twarz, każdy by się zabić dał. W pewną letnią noc gdzieś na dach wyniosłem koc i dostałem to, co chciał. Powiedziała mi, że kłopoty mogą być, ja jej, że egzamin mam. Odkręciła gaz, nie zapukał nikt na czas, znów jak pies. Przechlapałem swój czas, najlepszy czas. W knajpie dla praw klezmer kazał mi grać takie rzeczy, że jeszcze mi wstyd. Pewnego dnia zrozumiałem, że ja nie umiem nic. Ja słowa zbyt pust, kochają mnie. W hotelu fan mówi, na taśmie mam, bo jak w gardłach im rodzi się śpiew. Otwieram drzwi i nie mówię już nic, lecz szczęścia.
Z tych trzech potrzeb, o których wspominałem, raz jeszcze autonomii, kompetencji i relacyjności, wynika dość istotny podział. Dość istotny podział na tak zwane źródła motywacji. I ten podział, on jest bardzo często źle upraszczany przez wiele osób, które zajmują się motywacją czy psychologią i zajmują się nią kiepsko, no niestety. Podział na motywację wewnętrzną i zewnętrzną. Po pierwsze, to w ogóle nie jest podział na motywację wewnętrzną i zewnętrzną, bo są jeszcze dwa, czy trzy, czy cztery, w zależności tam jak tam patrzymy, inne typy, o których zresztą też za chwilę opowiem. A po drugie, to nigdy nie jest tak, że motywacja zewnętrzna jest zła, a wewnętrzna jest dobra. No to absolutnie nie o to chodzi. Powiedziałbym, że motywacja zewnętrzna, która była pierwsza niejako chronologicznie odkryta w psychologii, opisana, czyli ta dotycząca kar i nagród, jest bardzo skuteczna. I jakby to my nie negujemy tego całego pierwszego odcinka, on jak najbardziej ma znaczenie, tylko ta motywacja ma pewne mankamenty. Pierwszy mankament jest taki, że jest podatna na habituację, czyli na to, że te bodźce będą coraz słabiej działać, a drugi jest taki, że ona często powoduje efekty uboczne w postaci na przykład opisanej potem przez Martina Seligmana wyuczonej bezradności. To był jeden z najbardziej okrutnych eksperymentów, które powstały w ogóle w historii psychologii. Na szczęście był to eksperyment na psach, nie na ludziach, ale to może nawet gorzej, nie wiem, trudno stwierdzić. W każdym razie Seligman właśnie sprawdzał, jak kary działają na sytuację, w której nie ma ta kara sensu. Znaczy on dawał psom jakieś zadanie, jakiś labirynt, z którego miały wyjść, żeby uniknąć elektroszoków, które je tam cisną w łapki. No a tylko problem polegał na tym, że z tego labiryntu nie dało się wyjść. No i tak, to jest naprawdę nieprzyjemne. No i co zaobserwował? Zaobserwował to, że w pewnym momencie psy przestają się starać, po prostu. Obrywają, ale przestają się starać wyjść. I gdy zmienił parametry eksperymentu to, i umożliwił wyjście z tego labiryntu, to te psy, które były wcześniej rażone prądem, gdy nie można było wyjść i przestały próbować, mimo zmiany parametrów też nie próbowały dalej. I nazwał to zjawiskiem wyuczonej bezradności, więc bardzo często karając ludzi za coś, uczymy ich tej bezradności. Zwłaszcza jeżeli nie mówimy im jasno, za co jest ta kara, no to po prostu uczymy ich bezradności. Także no to z tą motywacją zewnętrzną trzeba uważać, nie? Trzeba uważać. Natomiast jeżeli chodzi o takie pojedyncze impulsy, to ona może stanowić różnicę między życiem a śmiercią wręcz, nie? Między zrobieniem czegoś, a nie zrobieniem czegoś. Także takie pojedyncze impulsy, jeśli chodzi o motywację zewnętrzną, jak najbardziej są w porządku i potrzebne. I w ogóle używajmy ich i bądźmy dla innych impulsem do zmiany. To jest fajne, jest dużo jakości, dużo dobra. Natomiast no na pewno to nie będzie wystarczać, zazwyczaj nie będzie wystarczać do wytworzenia nawyku. Także motywacja zewnętrzna to jest robię, żeby albo uniknąć kary, albo dostać nagrodę zewnętrzną. Nie? Dość też powiedzieć, że ona no, słabiej działa w przypadku, gdy ta nagroda nie jest wystarczająco istotna. Jakoś ona często nie jest wystarczająco istotna, nie? Zwłaszcza dla osób dorosłych. No, są rzeczy znacznie ważniejsze, prawda, niż $20 w te czy we w te. Na przykład tak zwany standard siebie. Czyli robię, bo uważam, że przez to, że zrobię, zachowam jakąś dobrą opinię o sobie. To jest bardzo ważna motywacja, o której często się zapomina. Ja w ogóle uważam, że z jednej strony nie ma takiego idiotyzmu, takiej głupoty, której by człowiek nie zrobił, żeby poczuć się dobrze ze sobą. I naprawdę mnóstwo rzeczy ludzie robią, żeby poczuć się dobrze ze sobą i robią to absolutnie nieskutecznie. A z drugiej strony to jest źródło w dużej mierze profesjonalizmu i skuteczności wielu osób w różnych branżach. Że oni wykonują zadania w sposób bardzo dobry, nie dlatego, że klient nas jakoś oceni, nie dlatego, że dostaną za to lepsze wynagrodzenie, tylko dlatego, że będą się czuli źle z kiepsko wykonaną robotą. I to jest właśnie ta motywacja, że taki jest mój standard wykonania, taki jest mój standard osobowości. No to może w drugą stronę też działać, nie? Czyli taki nieadaptacyjny perfekcjonizm powodować u ludzi. Także to też ta motywacja ma dwa końce, nie? Jest obosieczna. Kolejny typ motywacji to jest motywacja typu moralnego. Czyli robię coś, bo uważam, że tak trzeba. Że to jest słuszne. To też jest bardzo dobra motywacja. To jest zgodne z moimi wartościami. Ja wyznaję konkretne wartości i dlatego tak działam. I to z jednej strony może prowadzić znowu do bardzo dobrych celów, a z drugiej strony może prowadzić do fanatyzmu religijnego, politycznego, ideologicznego. W obie strony, w lewo, w prawo. Wierzących, ateistów, politeistów, każdego, nie? Więc tutaj znowu, cel jest bardzo istotny. Natomiast ta kwestia motywacji o charakterze moralnym wynikającej z wartości jest bardzo istotną motywacją. I jednym z podstawowych rzeczy, które my wielokrotnie zresztą na różnych szkoleniach psychologicznych robiliśmy, to było wypisanie swoich wartości. Ja też do tego zachęcam. Jest coś takiego w ogóle w psychologii, co się nazywa deklaracja tożsamości i polega ona na, w dużym skrócie, na opisaniu tego, jakie właśnie mam wartości i z tego wynikają moje cele, nie? Jakby cele powinny wynikać z wartości, jakie mam. No wartości oczywiście takie, w moim przypadku mogę mówić za siebie, nie? Jak edukacja, jak zdrowie, jak szczęście, tak? Jak radość. No to są istotne wartości i fajnie było, że wszystko co robię, albo duża część z tego co robię, łączyła się i spełniała te wartości. Także trzeci typ motywacji, to trzecie źródło, to są właśnie, to jest właśnie etyka, to jest słuszność moralna. No i wreszcie, na końcu mamy tę słynną motywację wewnętrzną, trochę święty graal, trochę yeti, a tak na dobrą sprawę motywacja wewnętrzna to jest robię coś, bo lubię, bo mi sprawia przyjemność. Ja to bardzo często lubię trochę ludzi zaginać pytaniem, czy jeżeli narkoman bierze kolejny zastrzyk heroiny, to czy robi to dlatego, że mu to sprawia przyjemność? Bo jeśli tak, to może niekoniecznie jest to dobre, a jeśli nie, no to jakie jest zewnętrzna korzyść, nie? W każdym razie motywacja wewnętrzna, robię coś, bo lubię, czyli sprawia mi ta sama czynność, nie jakaś nagroda za tę czynność. To trudno czasem odróżnić naprawdę, co jest nagrodą za czynność, a co jest radością z samej czynności, tak? Czy jeżeli mamy biegacza, który idzie biegać i odczuwa, prawda, endorfiny z powodu wysiłku fizycznego, to czy to jest nagroda zewnętrzna czy wewnętrzna, nie? Trudno ocenić, nie? No w każdym razie jeżeli lubimy robić to, co robimy, to znacznie chętniej będziemy to robić. I warto sobie w sobie tę motywację wewnętrzną pielęgnować. I teraz, jak to się wszystko wiąże z tymi potrzebami, o których opowiadałem? Ano wiąże się to w sposób następujący, że jeżeli te potrzeby autonomii, kompetencji, relacyjności są zaspokojone, to istnieje znacznie większa szansa, że będziemy daną czynność, wobec której te potrzeby są zaspokojone, bardziej lubić. Będziemy mieli więcej motywacji wewnętrznej. Więcej motywacji wewnętrznej oznacza też więcej po prostu radości, skuteczności, efektywności. Także no to działa po prostu. To jest fajne, to działa i to jest taka ścieżka, którą warto podążać. Ćwiczenie, które mam, i to jest ćwiczenie, które jest troszkę bardziej złożone niż dotychczasowe. Dotyczy właśnie źródeł motywacji. Wypisz jak najwięcej argumentów, dlaczego, czyli jak najwięcej tych źródeł motywacji, dlaczego chcesz osiągnąć swój cel. Żeby sobie ułatwić to ćwiczenie, postaw się w sytuacji, w której ten cel jest już osiągnięty i pomyśl, jak się czujesz, czy jest lepiej, w czym jest lepiej, nie? Co się zmieniło, co ci to dało, osiągnięcie tego celu. Można sobie tutaj wypisać takie zalety i wady osiągnięcia oraz zalety i wady odpuszczenia celu. Także to jest takie zadanie trzystopniowe, można powiedzieć, czyli dlaczego chcemy osiągnąć cel, taka wizualizacja, postaw się w sytuacji, gdy on jest już osiągnięty, jak się czujesz, co ci to dało, i wypisz zalety i wady osiągnięcia i zalety i wady odpuszczenia tego celu. Może się okazać, że ten cel, który sobie wyznaczyliśmy, po prostu jest kiepski. Najpierw myśleliśmy, że jest fajny, a może się okazać, że on po prostu jest kiepski i że warto go odpuścić, zanim się w ogóle za niego zabierzemy, bo więcej z tym zachodu niż to wszystko warte, nie? Więcej bez sensu. No właśnie. Musimy też pamiętać o czymś, o czym bardzo dużo osób zdaje się zapominać i cierpimy przez to mocno. Nie? Czyli, że jeżeli sobie obieramy jakiś cel, który jest ambitny, wymaga uczenia się, tworzenia nawyku, a jednocześnie nasze życie jest bałaganem strasznym, to jest kiepsko. To raczej tego się nie uda. Trzeba byłoby bardzo, bardzo dużo zaginania rzeczywistości, żeby to wyszło i być może warto po prostu zmienić sobie cel na mniej ambitny. Bo zgodnie z taką starą i trochę powiedział kanciatą koncepcją Abrahama Maslowa, żeby osiągać, żeby zaspokajać wyższe potrzeby, jak właśnie jakieś cele związane z samorealizacją, trzeba najpierw zaspokoić potrzeby niższe. I trochę właśnie ten odcinek chciałem, żeby było o potrzebach, nie tylko o tych potrzebach związanych z teorią autodeterminacji, ale ogólnie o potrzebach i o wyborze celu. Oczywiście potrzeby fizjologiczne i teraz faktycznie ciężko się realizuje cele, gdy jest się głodnym, prawda? Albo musi się do toalety uciekać, albo... Ciężko się realizuje cele, gdy jest się w stanie ciągłego zagrożenia finansowego, albo w przemocowym środowisku, czy to domowym, czy to pracowym, nie? Czyli ta potrzeba bezpieczeństwa nie jest spełniona. Trudno się realizuje cele, gdy nie jest się wypoczętym, gdy nie jest się niewyspanym. I tutaj muszę trochę goryczy niestety dodać, bo bardzo często widzę w mediach różnego typu, w książkach, w filmach, w artykułach dziennikarskich taką tendencję do gloryfikowania ludzi, którzy postawili wszystko na jedną kartę i wygrali. Postawili, nie będę się uczyć, nie będę nic robić, prawda, tylko zostanę na przykład piłkarzem, muzykiem i żadnego planu B, po prostu ja to osiągnę, no i faktycznie osiągali. No tylko problem polega na tym, że ci, co osiągali, to jest pewien procent tych, którzy tak postanowili. I to myślę, że stosunkowo niewielki procent, a o całej reszcie, do której się to skończyło śmiercią bądź chorobą psychiczną, no to już nie wspomnę. Ba, dla tych często, co się tak zaparli, też się kończy chorobą psychiczną. Bo nie można, naprawdę człowiek ma swoje ograniczone możliwości. On nie może ciągnąć wysokiego celu w postaci samorealizacji, będę najlepszym piłkarzem na świecie, w momencie, w którym jest po prostu głodny. Albo w momencie, w którym jest w stanie ciągłego zagrożenia. Bardzo często też ci sami ludzie, którzy opowiadają tego typu historie, no ci ludzie trochę swoją przeszłość mitologizują. Te zagrożenia przeceniają, które były, albo te stany przeszłe. No niestety nasza pamięć jest bardzo zawodna i dużo, dużo na nią wpływa. Często te stany przeszłe po prostu jakoś nieco pod tezę naginają, że było źle, było biednie, a teraz jest bogato. Nie? To jest częsty motyw. W każdym razie zaspokojenie potrzeb jest bardzo ważne, żeby czuć motywację do realizacji dalszych celów. I to absolutnie jest fałszem. To jest mitem, który wynika z pomylenia pewnych rzeczy. Zaraz mu powiem, z czego, co się myli ludziom. Absolutnym fałszem jest to, że wygodne życie zniechęca do osiągania celów. Właśnie wygodne życie zachęca do osiągania celów. Motywuje, wspiera w osiąganiu celów, które są jakieś ambitne, związane z samorealizacją. Z czym to mylimy? Właśnie z brakiem autonomii. To znaczy to, co bardzo często jest w wygodnym życiu, tego, co brakuje w tak zwanym wygodnym życiu, w cudzysłowie, to jest autonomia. Tak, ludzie, którzy nie mają autonomii, bardzo często z boku wyglądają na to, że mają wygodne życie, że wszyscy za nich coś robią i to znaczy, że dzięki temu potrzeby bazowe są zaspokojone, to potem im się nie chce. No nie. im się nie chce, dlatego że wszyscy za nich wszystko robią, a oni nie mają swojej własnej autonomii. Po prostu popatrzmy na wiele historii najlepszych sportowców i warto zaobserwować, że to są ludzie, o których szereg osób po prostu dbał, a jednocześnie pozwolił im się zrealizować. I że tam nie było żadnego dramatu, żadnej biedy. Były konkretne decyzje, było konkretne ryzyko, konkretne inwestycje. Dużo autonomii dla tego zawodnika czy zawodniczki, ale jednocześnie jakaś forma zabezpieczenia. Bardzo duża liczba sportowców, zwłaszcza jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to są ludzie, którzy mają wykształcenie akademickie. No, tam to trochę system temu sprzyja, nie? Ogólnie my w sporcie, w psychologii sportu, zachęcamy mocno do tego, aby zawodnik dokonywał tak zwanego transferu umiejętności z sportu, z treningu sportowego do na przykład nauki akademickiej, do osiągania celów o charakterze właśnie takim akademickim czy pracowym i z powrotem, żeby miał potencjalnie dwa zawody. Oczywiście to nie musi być, tym drugim zawodem nie musi być coś, co wymaga wykształcenia akademickiego, może to być dowolny inny zawód. Natomiast to ogólnie to posiadanie planu B na siebie, no raczej pomaga niż przeszkadza, nie? Raczej pomaga niż przeszkadza i raczej do tego zachęcamy niż zniechęcamy. Dobrze. Podsumowując dzisiejszy wywód, żeby osiągać cele długoterminowe, należy pamiętać o zaspokojeniu trzech potrzeb według teorii autodeterminacji Ryana i Desiego, czyli autonomii, decydujemy o tym, co robimy, kompetencji, wyznaczamy sobie konkretne cele, mierzymy postęp, czujemy postęp oraz relacyjności, wszystko, co robimy, robimy z ludźmi. Kończy się to tym, że mamy więcej motywacji wewnętrznej niż zewnętrznej, która jest bardziej przydatna w osiąganiu celów długoterminowych i ogólnie raczej przyjemna. Ważne są też motywacje, które dotyczą naszych wartości oraz motywacje, które dotyczą jakichś konkretnych standardów siebie, które chcemy spełniać. Kluczowym, żeby osiągać cele, jest zaspokojenie także innych podstawowych potrzeb. Potrzeb fizjologicznych, potrzeb bezpieczeństwa, odpowiedniej rozrywki, regeneracji, odpoczynku. Jeżeli tego nie ma, to generalnie mniejsza szansa niż większa i być może warto zająć się zaspokojeniem w swoim życiu tych pierwszych podstawowych potrzeb bardziej niż próbą odwrócenia swojego życia przez osiąganie czegoś bardziej oddalonego, mniej realistycznego, bardziej związanego z samorealizacją. Mitem jest i szkodliwym mitem jest to, że można i jest duża szansa na osiągnięcie sukcesu z sytuacji właśnie niewygody, deprywacji tych potrzeb. Raczej znacznie zdrowsze i znacznie większe szanse mamy na osiągnięcie sukcesu z sytuacji, w której nasze podstawowe potrzeby są zaspokojone i nasze życie jest wygodne, ale musimy pamiętać o autonomii. Bardzo często mylimy wygodne życie z życiem bez autonomii, które sprowadza się do tego, że wszyscy robią coś za nas. No, to jest stan, który faktycznie nie będzie nas do niczego motywował. Ta autonomia musi być, żeby działać skutecznie. Dobrze, dziękuję Państwu za uwagę. Przypominam, że nazywam się Aleksander Brych, jestem psychologiem sportu, specjalistą od e-sportu i higieny cyfrowej. Zachęcam do zobaczenia mojej strony internetowej aleksanderbrych.com bądź śledzenia mnie na Facebooku pod tą samą nazwą. Oczywiście zachęcam też do wysłuchania następnego odcinka, który pojawi się najprawdopodobniej za 2 tygodnie. o tej samej godzinie, niedziela o godzinie 20. Zostawiam Państwa z piosenką dotyczącą motywacji oczywiście. Peter Gabriel i Kate Bush w piosence Don't Give Up, która opowiada o sytuacji kryzysu wielkiej depresji w Stanach Zjednoczonych, kryzysu gospodarczego, którym właśnie te podstawowe potrzeby były bardzo zagrożone, no i główny bohater najzwyczajniej w świecie nie ma już sił na to, żeby sobie z tym życiem radzić, ale stara się jakoś je znaleźć. Także myślę, że ważna myśl na koniec, żeby jednak gdzieś tych potrzeb szukać, sobie cele wyznaczać i zaspokojenia potrzeb szukać, sobie cele wyznaczać i w ten sposób wychodzić z trudnych sytuacji, a następnie można już myśleć o czymś bardziej ambitnym, o samorealizacji. Dziękuję Państwu bardzo i do usłyszenia.
Got to walk out of here. I can't take anymore. on to another town, tried hard to settle down.